Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie, gorąco witam wszystkich słuchaczy Radia Maryja, zarówno w Polsce, jak i poza granicami naszej ojczyzny. Po raz drugi dzisiaj sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach. Jako, że jesteśmy w górach, jak przystało, na początek góralska kapela. Drodzy Państwo, temat naszych rozmów to Fatima wskazuje drogę ocalenia przez ofiarę, cierpienie i wyrzeczenie. Oto zaproszeni goście. Ksiądz dr Czesław Parzyszek, wiceprowincjał prowincji Chrystusa Króla Księży Palotynów. Ksiądz profesor dr habilitowany Paweł Góralczyk, oczywiście Palotyn, teolog, moralista, pracownik naukowy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ksiądz Józef Lasak, Palotyn, radca prowincjalny i rektor wspólnoty palotyńskiej przy sanktuarium tutaj na Krzeptówkach. Ksiądz dr Marian Mucha, Palotyn, teolog pastoralista i nowy kustosz sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach. Słuchaliśmy dzisiaj księdza kustosza. On również, przypomnę, przewodniczy mszy świętej i jest razem z nami pan dr Wincenty Łaszewski, dobrze nam znany teolog, mariolog, pracownik sekretariatu fatimskiego przy sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem na Krzeptówkach, wieloletni współpracownik księdza kustosza Mirosława Drostka. Teraz księdza profesora prosimy o wprowadzenie.
Umiłowana rodzino Radia Maryja, pozostając w sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej, pragniemy zgłębiać duchowość objawień fatimskich. Wszyscy wiemy, że sanktuarium to zostało zbudowane jako wielkie dziękczynienie Bogu w Trójcy Jednemu przez pośrednictwo Matki Boskiej Fatimskiej za ocalenie życia Jana Pawła II. Dzisiaj można powiedzieć, że sanktuarium to stoi jakby na dwóch filarach. Na treści orędzi Matki Boskiej z Fatimy i na nauczaniu Jana Pawła II. Dobrze to może obrazuje nawet to, co jest nad ołtarzem, nad tabernakulum, figura Matki Bożej Fatimskiej, a pod tą figurą zaraz obraz Jana Pawła II, który jest zdjęciem z ostatniego przeżycia Wielkiego Piątku Jana Pawła II, który trzyma krzyż i przytula do siebie. I chcemy właśnie dzisiaj może pochylić się nad krzyżem. Nad krzyżem, którego doświadczać musimy jako ludzie żyjący na tej ziemi, ale równocześnie z którym to krzyżem musimy się wszyscy zaprzyjaźnić. Droga ocalenia i zwycięstwa prowadzi przez modlitwę, ofiarę, krzyż i wyrzeczenie. Takie jest jedno z haseł, można powiedzieć, czy orędzi fatimskich. W tym samym czasie, kiedy trwały badania Kościoła nad autentycznością objawień fatimskich, papież Pius XI w encyklice Miserentissimus Redemptor w 1928 roku przypomniał, na czym polega istota wynagrodzenia Bogu za grzechy. Ojciec Święty tłumaczy, że chociaż doskonałość ofiary jaką złożył za nas Jezus Chrystus, jest wystarczająca i że jest to ofiara przekraczająca wszelką miarę, to uczeń naśladujący Chrystusa może wejść w doświadczenie zastępczej ofiary wynagradzającej i współdziałać z Nim. Papież nawiązał do słów świętego Pawła: teraz raduję się w cierpieniach za was i ze swej strony w moim ciele dopełniam braki, udrę Chrystusa dla dobra Jego ciała, którym jest Kościół. Z listu do Kolosan. Nie jest wykluczone, że papieska encyklika była odpowiedzią na orędzie Maryi z Fatimy. Przypomnijmy, że już wówczas rozpowszechniały się fatimskie nabożeństwa wynagradzające. Do tej idei nawiąże później papież Pius XII, mówiąc o wynagrodzeniu składanym za innych ludzi, że jest to prawdziwie wzruszająca tajemnica, której nigdy nie da się zgłębić w sposób wystarczający, a mianowicie, że zbawienie wielu ludzi zostało uzależnione od modlitw i dobrowolnych praktyk pokutnych członków pełnego tajemnic ciała Jezusa Chrystusa, które to praktyki wzięli na siebie. Nie można oceniać poleceń Matki Bożej, pytając, które z nich jest najważniejsze. W zależności od sytuacji i potrzeb można sedno orędzi fatimskich widzieć w różnych dziedzinach chrześcijańskiej duchowości. Jedną z nich jest z pewnością wynagradzające cierpienie, krzyż, ofiara za grzechy własne i innych. Grzech jest odwróceniem się od Boga, wystąpieniem przeciwko Bogu, zamknięciem się na Jego działanie, zranieniem Kościoła jako mistycznego ciała Chrystusa. Dlatego wymaga równie mocnego zadośćuczynienia. Nie można bezkarnie burzyć porządku naturalnego, stworzonego przez Boga, bowiem człowiek pozostaje wówczas bez pomocy Bożej, skazany na siebie, a więc samotny. Co więcej, grzech rodzi dalsze zło, jest przyczyną dalszych cierpień. Pamiętamy, jak wrażliwe na zło grzechu stały się fatimskie dzieci podczas objawień. Hiacynta miała wielkie pragnienie ucałowania Jezusa na krzyżu. A kiedy słuchała opowiadań o męce Pana Jezusa, wzruszała się do łez i mówiła: biedny Pan Jezus, ja już nie będę grzeszyła, nie chcę, aby nasz Bóg cierpiał. Podobnie Franciszek, kiedy zachorował, postanowił wszystkie swoje cierpienia ofiarować Jezusowi, nawet ból głowy składał w ofierze, uważając, że każdy taki czyn jest miły Bogu. Nie wnikając w szczegóły, objawienia fatimskie mówią o ogromnym cierpieniu. Zapowiedź wybuchu rewolucji w Rosji. Przepowiednie o II wojnie światowej, o cierpieniu papieża, były związane ze spiętrzeniem się grzechu pod wpływem działań złego ducha. Ta ponura rzeczywistość grzechu wymagała radosnej i dobrowolnej odpowiedzi przez ofiarę, przez dzieło wynagrodzenia Bogu cierpieniem i dobrem. Można w tym miejscu przypomnieć, że już podczas pierwszego objawienia 13 maja 1917 roku Matka Boża zapytała dzieci: czy chcecie oddać się Bogu i znosić wszystkie cierpienia, jakie zechce na was zesłać w zadośćuczynieniu za grzechy, które go znieważają? Odpowiedź dzieci: tak, chcemy. Jest zarazem całkowitym oddaniem się w ręce Bożej opatrzności. Dalsze słowa Maryi: będziecie musiały wiele cierpieć, wskazują na rolę wynagradzającego cierpienia w Bożej ekonomii zbawienia. Tylko cierpieniem można zwyciężyć grzech, bowiem cierpienie jest najwyższym stopniem miłości. Kiedy dzisiaj pochylamy się nad zagadnieniem ofiary, cierpienia i wyrzeczenia jako drogi, która prowadzi do ocalenia i która jest również treścią orędzia fatimskiego, chcielibyśmy może wiele pytań sobie postawić. Pytania o to, co najważniejsze jest w orędziu fatimskim. Jeżeli mówimy o ofierze, to za co? Za kogo? Jeżeli mamy się ofiarować, to jak? Jaki dają nam przykład siostra Łucja, Hiacynta, Franciszek, a może szczególnie, kiedy byliśmy świadkami wielkich cierpień sługi Bożego Jana Pawła II. To wszystko nas uczy i prowadzi do tego, byśmy mogli zaprzyjaźnić się z krzyżem i byśmy mogli w tej ostatniej może próbie cierpienia, odejścia z tego świata, powiedzieć za Janem Pawłem II: jestem radosny, jestem szczęśliwy.
Ja przypomnę wszystkim, że mówił ksiądz profesor Paweł Góralczyk z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Pallotyn. Czy może jeszcze ktoś z tu obecnych chciałby coś do tego dopowiedzieć? Widzę, że ojciec prowincjał. Bardzo proszę.
Sądzę, że nie jest łatwo mówić o cierpieniu, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, dlatego że człowiek bardzo ucieka od cierpienia, a jednak ono jest wpisane w życie i wydaje mi się, że nie można uciec, a zatem trzeba się nad nim pochylić i właśnie rozważyć, jak go przyjąć. Katechizm Kościoła katolickiego bardzo podkreśla, że do cierpienia trzeba dorastać. Tak jak dorasta się do wielu rzeczy. Trzeba po prostu wczuć się i zrozumieć. Przede wszystkim pojąć cel. My najczęściej na przykład zatrzymujemy się nad tym cierpieniem, zwłaszcza fizycznym, i boimy się bólu, które jest związane z tym. Ale często zapominamy, że na przykład ból sygnalizuje, czy jest znakiem czegoś, co trzeba naprawić, choćby nawet ból zęba. I wtedy człowiek zaczyna dopiero leczenie i skutek tego jest poprawa i zdrowie. Wydaje mi się, że podobnie jest i w życiu. Ja sądzę, że nikt z nas przed cierpieniem i przed udręką nie ucieknie i dlatego wydaje mi się, że jest sens podjąć to pytanie, jak zachować się wobec cierpienia, jak się przygotować do cierpienia. Mi się wydaje, że nie można się ciągle nastawić, że życie jest tylko cierpieniem i nie można się zatrzymać tylko na samym krzyżu, bo najczęściej zapominamy, że końcem właściwie krzyża Chrystusowego to jest zmartwychwstanie. I krzyż jest tylko jakimś etapem drogi. On zawsze do czegoś prowadzi. Jeżeli byśmy się zastanowili, ja jestem zawsze zwolennikiem pewnych takich przykładów. Kiedyś prowadziłem rekolekcję w Szczecinku i przyszła taka osoba, siostra jednego z księży i mówi: proszę księdza, bardzo bym prosiła, aby ksiądz zechciał pójść do człowieka, bo już pewnie będzie umierał, a 50 lat nie był u spowiedzi, komunista, zagorzały. Ja się modlę za niego, pokutuję codziennie, ale nie widzę zmiany, a wiem, że dni jego życia są policzone. Pamiętam, jak szliśmy tą drogą, ona o tym wszystkim opowiadała, jak bardzo starała się pokutować w jego intencji o nawrócenie. Kiedy poszliśmy do tego domu, to wtedy zobaczyłem dopiero, co to jest za człowiek. Warknął najpierw niesamowicie, odwrócił się plecami od nas, no i co trzeba było robić? Zaczęliśmy z siostrą, mówię do tej siostry księdza, musimy się po prostu modlić. Proszę sobie wyobrazić, że 30 różańca zmówiliśmy, nie było żadnej reakcji. W końcu nie wytrzymał, jak warknął tak, to od tego warczenia zaczęła się rozmowa. Rozmowa, która przerodziła się w opowiadanie o jego całym życiu. Bardzo trudnym, właśnie w którymś momencie odejściu od Kościoła, związaniu się jeszcze wtedy z partią. No, był nawet bardzo ceniony przez kolegów partyjnych, miał różne odznaczenia. Widać było, tam się gdzieś znajdowały te odznaczenia. I tak powoli, powoli opowiadał po całym swoim życiu. Ja na koniec tylko mówię, czy Pan zechciałby przyjąć rozgrzeszenie. A on mówi, niesamowicie, Pan Bóg mi to przebaczy. No, przebaczy, Pan Bóg jest miłosierdzim, skoro Pan tylko będzie żałował za te swoje grzechy. I widziałem, jak tak polały się jego łzy i rzeczywiście kiwnął tylko głową, że tak. Rozgrzeszyłem, podałem Pana Jezusa, a później powiedział bardzo właśnie słowa, które mi zapadły w serce. Powiedział tak, proszę księdza, wskazując na tę kobietę, mówię, to jest anioł dobroci. Ona mi przez tyle lat posługiwała, przynosiła wszystko za darmo. Nikt z partyjnych kolegów mnie nie odwiedził w cierpieniu. I wtedy zrozumiałem właśnie, i jeżeliśmy już wcześniej szli drogą z tą właśnie kobietą, siostrą księdza, jak bardzo ona pokutowała za, prosząc o nawrócenie tego właśnie grzesznika. Później była całkiem szczęśliwa, odprowadzając mnie, a następnego dnia rano przyszła i powiedziała, już on o 5 rano zszedł z tego świata, ale radosny. Widać, jaki jest sens właśnie pokuty, cierpienia ofiarowanego za kogoś. Jeżeli się wie, co chce się osiągnąć przez to cierpienie i to dobrowolnie nieraz przyjęte, właśnie to uważam, że dzisiaj jest bardzo potrzebne, dlatego że często rodzice przychodzą nawet i w konfesjonale i mówią, że księdza, wychowałem dziecko w wierze, a ono odeszło, to jest największe moje cierpienie. Co robić? No właśnie, pozostaje modlitwa, ale wydaje mi się, że zapominamy często o tym wynagradzającym jakimś cierpieniu, o tym poddawaniu się, czy no choćby na to chlebie i wodzie, wiele ludzi taki post podejmuje, aby tylko właśnie Bóg wszedł w serce drugiego człowieka.
Bardzo proszę, ksiądz rektor.
Znaczy, dotykamy tutaj bardzo istotnej sprawy dla człowieka, tak jak było powiedziane, że przed cierpieniem nie da się uciec w takiej czy innej formie, czy fizycznej, czy duchowej. Ono nas spotyka. Przy czym są dwa rodzaje, można powiedzieć, tego cierpienia. Tutaj mówimy bardziej o cierpieniu dobrowolnie przyjętym, wynagradzającym. I takie cierpienie łatwiej jest przyjąć, znieść go, ponieważ jest określony cel, motywacja. Natomiast większą trudnością jest czy wytłumaczenie, przyjęcie cierpienia, którego się nie chce, które człowiek nie podejmuje dobrowolnie, ale ono spada na niego. Szczególnie cierpienie związane z krzywdą doświadczaną ze strony innych, czy też choroba pojawiająca się w sposób niespodziewany. I tutaj myślę, że niezwykle istotne jest dla nas, tych, którzy jesteśmy obok, towarzyszenie tym ludziom. Nie tłumaczenie od razu, bo nie da się wytłumaczyć. Po prostu można jedynie cierpienie uzasadnić na gruncie wiary. Jeżeli ktoś ma mocną wiarę, to wtedy ono zostanie jakoś tam przyjęte nawet z buntem, ale zostanie przyjęte. Natomiast ja pamiętam też własną bezsilność wobec cierpienia innych, ponieważ od pierwszego roku seminarium miałem kontakt z taką grupą ludzi niepełnosprawnych, dotkniętych chorobą, gośćcem stawowym. Choroba, która niszczy powoli stawy i sprawia niezmierny fizyczny ból. Następstwem tego jest podawanie lekarstwa, Enkortonu, który niszczy z kolei nerki. Najczęściej te osoby umierały nie na gościec stawowy, ale właśnie na nerki, bo dializę i tak dalej. Było mi dane towarzyszyć umieraniu, powolnemu odchodzeniu młodym osobom. Poznałem około 30 osób, które zmarły, najmłodsza 18 lat, najstarsza 40 kilka. I pamiętam w szpitalu w Warszawie na Spartańskiej, no, nie można było wytłumaczyć tego cierpienia. Zresztą ta osoba nie oczekiwała, ale sam fakt bycia towarzyszenia w tym cierpieniu, współcierpienie w takiej sytuacji, uważam, że jest niezwykle ważne i to jest też nasza rola, abyśmy potrafili w sposób taki subtelny, braterski, ciepły towarzyszyć ludziom, którzy cierpią.
Bardzo serdecznie dziękuję. Czy ktoś jeszcze tutaj chciał coś? Bardzo proszę, ksiądz Kustosz.
O cierpieniu zapewne można mówić długo i szeroko w różnych kontekstach. Nasze spotkanie tutaj w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej jakoś obliguje nas do ukierunkowania tej dyskusji i zawężenia do przesłania Matki Bożej w Fatimie. Zauważmy jedną rzecz, że przesłanie Matki Bożej w Fatimie dokonało się między dwoma zdarzeniami. Pierwsze z nich to zjawienie anioła, które miało przygotować dzieci na treść, na przyjęcie treści przesłania Matki Bożej w Fatimie, a kończy się, pomijając na ten moment szóste objawienie Matki Bożej w 1925 roku tylko wobec siostry Łucji, kończy się wizją Trójcy Świętej. I cała treść przesłania fatimskiego, przesłania Matki Bożej od maja do października w jakiś sposób jest związana przede wszystkim z ofiarą, z wyrzeczeniem, z cierpieniem. Maryja wzywa nas wszystkich poprzez trójkę małych dzieci do podjęcia wyrzeczeń, podjęcia ofiary, podjęcia cierpienia. Można zadać pytanie, dlaczego akurat poprzez cierpienie ma dokonać się nawrócenie grzeszników? Wydaje się, że konsekwencją takiego pytania jest drugie, dlaczego Bóg akurat wybrał drogę zbawienia człowieka poprzez krzyż, poprzez cierpienie. Mam wrażenie, że my często jesteśmy przyzwyczajeni do patrzenia na chrześcijaństwo jako na coś, co jest związane z jakimś triumfalizmem. Słusznie zauważył ksiądz prowincjał, że człowiek dzisiejszy boi się cierpienia, ucieka od tego cierpienia. Ma tendencję wchodzenia w świat, który jest łatwy, lekki i przyjemny. Natomiast od cierpienia nie uciekniemy nigdy. I trzeba mieć tego świadomość. Myślę, że trzeba przez to cierpienie przejść. I ono może wzmocnić człowieka. Nie można przejść obok cierpienia. To jak jeden z moich współbraci dokonał pięknego porównania. Jeśli człowiek chce dostać się na drugi brzeg rzeki, to musi przez tę rzekę przejść. Nie da się iść wzdłuż rzeki i znaleźć się na drugim brzegu. Podobnie jest i z cierpieniem, które spotykamy w życiu. Musimy je przyjąć, ono nas może wzmocnić. Papież Jan Paweł II, sługa Boży, napisał kiedyś w jednej z encyklik, że cierpienie może zbliżyć człowieka do Boga, ale równie dobrze może też oddalić człowieka od Boga. I ważne jest to, abyśmy potrafili w swoim życiu, może tak jak Hiob, który nie dyskutował z przyjaciółmi na temat, czy zasłużył na to cierpienie, czy nie zasłużył, po prostu zaufał Bogu. Po prostu zaufał Bogu i myślę, że tego musimy się uczyć, zaufania Bogu. I jeszcze jedno, na jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę, co jest związane z orędziem Matki Bożej w Fatimie. Życie ludzkie jest nacechowane cierpieniem, o tym wszyscy tutaj przedmówcy podkreślali. Nie da się przecież zostać księdzem bez trudu, wyrzeczeń, ofiary. Nie da się prowadzić życia zakonnego bez tegoż wyrzeczenia. Nie da się trwać w związku małżeńskim bez wyrzeczenia i trudu. Nie da się wychować dziecka bez wyrzeczeń i ofiary. To wszystko prawdą. I z tym cierpieniem i z trudem my się w codzienności spotykamy. Jak złączyć to z orędziem fatimskim? Tu pan Wincenty może pewnie pomóc poszukać odpowiedzi, bo jest tym człowiekiem, który współpracując z księdzem Kustoszem najwięcej prześledził dokumentów i publikacji. Ale wydaje mi się, że chodzi tutaj o intencję, czystą intencję. To cierpienie, które my podejmujemy, żeby nie było zmarnowane. Żeby nie było zmarnowane, to ja muszę wzbudzić w sobie intencję. Ofiaruję to za grzeszników, o nawrócenie grzeszników. Ofiaruję to za męża, który jest trudny, za żonę, która odeszła, za rodzinę, za ojczyznę, za Kościół. Wówczas to cierpienie faktycznie nie będzie zmarnowane. Czysta intencja. Ksiądz Kusztor Świętej Pamięci Mirosław także często w swoich kazaniach właśnie o tej czystej intencji mówił. Wzbudzić tę intencję. Wzbudzić tę intencję.
Zatem czekamy na pana doktora Wincentego Aszewskiego. Proszę bardzo.
Wydaje mi się, że dotykamy strasznie trudnego tematu i łatwo jest mówić o cierpieniu, gorzej tym cierpieniem żyć. Ale kiedy patrzymy na dokumenty, szczególnie te najnowsze, które się okazały pod koniec życia siostry Łucji, to się okazuje, że ten wątek cierpienia, o którym tutaj mówił nasz nowy ksiądz Kustosz, że pojawił się u samego, na samym progu objawień fatimskich, jeszcze kiedy anioł przygotowywał w swoim preludium trójkę dzieci do objawień Matki Bożej, że to cierpienie jakby zaczynało współcześnie być. To jest takie dla mnie osobiście bardzo zastanawiające, coraz ważniejsze. Temat myślę, że jest wielki jak rzeka, ale spróbujmy go tak wziąć w garść. Zacznijmy od tego, że to, co powiedzieli tutaj księża, cierpienie jest częścią naszego życia i możemy na to oczy zamykać, ale nikt z nas tu obecnych, nikt ze słuchaczy nie może powiedzieć, że cierpienia nie zna i że to cierpienie na niego nie czeka. I pytanie jest tylko takie, co z tym cierpieniem zrobić, bo gdy czytamy fatimskie dokumenty, podobnie jak dokumenty papieskie, to się okazuje, że wbrew temu, co mówi dzisiaj świat, cierpienie jest łaską. Cierpienie jest darem trudnym, ale wielkim, jaki otrzymujemy od Boga. I Fatima nam daje bardzo klarowną propozycję, co możemy zrobić z cierpieniem. I zaczyna się taki cały przepiękny wachlarz wypowiedzi siostry Łucji, która mówi o tym, jaką wartość, czemu może służyć cierpienie. Ale zacznijmy może tak króciutko od tego, że kiedy tak zwani ludzie tego świata, ludzie świeckich mediów skupiają się na Fatimie, bo to też jest ciekawy temat, to tego wątku nigdy nie podejmą. Mówią o tym, że głównym tematem Fatimy jest temat polityki. Rosja, komunizm, wojny, bo to jest dla ludzi ciekawe. Cierpienie nie jest ciekawe. Drugim wątkiem, dzisiaj szczególnie chyba obecnym w naszej rzeczywistości polskiej, jest to też jakby wątek fatimski, to jest kryzys Kościoła, tak zwany kryzys Kościoła. I trzeci wątek, na który ludzie zawsze uszy nastawiają, to jest wątek apokaliptyczny, że czeka nas wielkie oczyszczenie, może koniec świata. Ludzie się tego boją, trochę na to czekają, są tego ciekawi. I Matka Boża Fatimska, mówiąc rzeczywiście o tych wszystkich trzech elementach, które media świeckie podejmują, każe nam spojrzeć głębiej, że owszem, to są problemy współczesnego świata, ale Fatima nie mówi tylko o tej zewnętrznej płaszczyźnie naszej rzeczywistości, ale mówi o tym, że jesteśmy, każdy z nas, z takiego Bożego mandatu, który usłyszeliśmy przez usta Matki Bożej Fatimskiej, zobowiązani, zobligowani, zmuszeni Bożym nakazem do tego, żeby świat polityki, świat Kościoła, jeśli dotyka go jakieś zło, świat, który jest przed nami, zmieniać. Zmieniać na lepsze. I się okazuje, że dotykamy teraz dwóch jakby filarów, do których możemy się przytulić i przyjrzeć, jaka jest ich temperatura. Pierwszym to jest poświęcenie, o którym Matka Boża mówiła wiele razy i wątek, który siostra Łucja pod koniec życia bardzo rozwinęła. Poświęcenie niepokolonemu sercu Maryi. I gdyby dali siostrę Łucję, dlaczego akurat Bóg taki środek wybrał, to odpowiadała, bo Bóg tak chciał. Nie dyskutuje się z Panem Bogiem. I drugi filar Fatimy, chyba jeszcze bardziej wyraźny teraz w naszych oczach współcześnie, to jest filar ofiary, wyrzeczenia, zadośćuczynienia, wynagrodzenia, owego cierpienia, które musimy przyjąć, znaleźć nawet, wykorzystać. Wielki temat, o którym, jak wiem, dzisiaj właśnie chcemy rozmawiać.
Bardzo serdecznie dziękuję. Ja może teraz przypomnę numery telefonów dla naszych słuchaczy. 018 to numer kierunkowy, także do Zakopanego. I dwa numery telefonów do Państwa dyspozycji. 210-32-63 i drugi numer telefonu 201-32-65. 201-32-65. I warto, myślę, tutaj sobie też uświadomić, kiedy mówimy dzisiaj o cierpieniu, że to sanktuarium, ten wspaniały Kościół, który jest wotum, on również się zrodził, bo u początków jego było cierpienie. Cierpienie Ojca Świętego, zamach, ale równocześnie jako wotum wdzięczność za ocalenie. No i w końcu ten, który postanowił, żeby to wotum ufundować, również przeszedł wiele, wiele cierpienia. Myślę, że jeszcze będzie okazja na ten temat powiedzieć. Teraz prosimy kapelę. Fatima wskazuje drogę, ocalenie przez ofiarę, cierpienie i wyrzeczenie. To temat naszych rozmów niedokończonych. Bardzo proszę, ksiądz profesor, jeszcze.
Chciałbym jeszcze odnieść się do wypowiedzi pana Wincentego, który wskazał na ten drugi filar fatimski. I kiedy śledzimy, czy pogłębiamy myśl o cierpieniu tych trojga dzieci, zdumiewa nas, jak Pan Bóg ich już przygotował do znoszenia cierpień, to chcemy przez to również powiedzieć, że cierpienie przyjęte jest wielkim darem. Ja bym może odwołał się do doświadczeń, które przeżyła Hiacynta. Hiacynta, malutka dziewczynka właściwie. Zachorowała w październiku 1918 roku na ropne zapalenie płuc, co łączyło się z ogromnym bólem. I wszystko to składała Bogu jako ofiarę za nawrócenie grzeszników. Mała dziewczyna już rozumie, że ten ból można przyjąć i ofiarować za grzeszników. Kiedy w 1919 roku Łucja odwiedziła w szpitalu Hiacyntę, na pytanie, czy bardzo cierpi, usłyszała: tak, cierpię, ale ofiaruję to za grzeszników jako wynagrodzenie niepokalanemu sercu Maryi. Potem Hiacynta mówiła z entuzjazmem o Panu Jezusie i Matce Bożej. Tak, chętnie cierpię dla nich z miłości, aby im się przypodobać. Oni bardzo lubią, gdy ktoś cierpi za nawrócenie grzeszników. Jeszcze 10 lutego 1920 roku Hiacynta przeżywa ostatnią operację. Ona wie i mówi wyraźnie, że Matka Boża po nią przyjdzie, poddaje się wszelkim cierpieniom i bólom. I powie jeszcze, musimy cierpieć, aby dostać się do nieba. Wynagradzające cierpienie jest tym działaniem, które może powściągnąć moce zła i uratować innych od potępienia. Jaką drogą dokonuje się to ocalenie? Jest to już tajemnica Bożego Miłosierdzia. W tej tajemnicy znajduje się również wypowiedź Matki Bożej z Fatimie. Na końcu moje serce zatriumfuje. Ale też trzeba powiedzieć, że ile razy spotyka człowieka cierpienie, a zwłaszcza takie dotkliwe, to Bóg jest pierwszym, który niesie jego ciężar. To sam Zbawiciel jest obecny i cierpi w każdym z milionów istnień ludzkich, żyjących w nędzy, może w poniżeniu, brutalnie wyzyskiwanych, umierających z głodu, ofiarach tortur, terroryzmu, różnych kataklizmów. Tę wstrząsającą rzeczywistość miłości Boga, współcierpiącego z człowiekiem, można odkryć tylko oczami wiary. Tylko poprzez całkowite zaufanie i powierzenie siebie ojcowskiej miłości Boga najbardziej sensowne i niewinne cierpienia stają się drogą zbawienia.
Bardzo serdecznie dziękuję, księże profesorze. Może odbierzemy telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
A serdecznie pozdrawiam wszystkich obecnych w studiu Ojca, księża Parzyszka, wszystkich, którzy są tam obecni. I tutaj już właśnie teraz dzwonię z Zakopanego, z kolekcji właśnie księży jezuitów. I chciałem też, właśnie byłem dzisiaj na świętym spotkaniu, chciałem się podzielić swoją refleksją na temat objawienia w Fatimie, że ja, jeżeli chcę coś przekazać, to właśnie przychodzi i tak upomina ludzkość o tym, że powinna się nawrócić, zmienić swoje życie. Tak samo w życiu każdego z nas mamy osoby, które nam pomagają rozpoznać nasze powołanie, naszą drogę w życiu, co mamy robić, żeby właściwie odczytywać wolę Bożą.
Proszę Pana, oczywiście my nie mówimy tylko na temat, że tak powiem, tylko na temat, w ogólności na temat objawień fatimskich, ale jest bardzo konkretny temat naszych dzisiejszych rozważań. Pragnę go przypomnieć. Fatima wskazuje drogę ocalenie przez ofiarę, cierpienie, wyrzeczenie. Ja bym bardzo prosił, aby właśnie wypowiedzi były związane z tym tematem. Nasz słuchacz się już rozłączył, ale ja przedtem miałem takie wrażenie, jakby pan doktor Wincenty nie ze wszystkim się tutaj przed momentem zgadzał, co mówił ksiądz profesor.
Wręcz przeciwnie, tutaj tak? Ksiądz profesor moralista, to jest wielki autorytet, popełnił tylko jeden malutki błąd.
Ale coś było nie tak, bo
ale to dotyczy nie moralności, ale historii. Nie tylko moralnej historii, mianowicie siostra Łucja pożegnała się na zawsze na tej ziemi z Hiacyntą, swoją największą przyjaciółką, przed jej wyjazdem do szpitala. I kiedy ksiądz profesor cytował tę rozmowę Łucji z Hiacyntą, to było przed jej wyjazdem do Lizbony.
Ostatnio.
To była ostatnia, ostatnia rozmowa.
Tylko pewna nieścisłość, że tak powiem, historyczna, faktograficzna, ale orędzie nie zostało zniekształcone w żadnym wypadku, z czego się bardzo oczywiście cieszymy. Odbieramy zatem kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Halo?
Tak, prosimy bardzo.
No bo to zaznaczyło. Ja po prostu chciałem jeszcze dokończyć to, co chciałem powiedzieć. Jeśli chodzi o objawienia, to oczywiście Kościół powiedział, właśnie uznał to objawienie, ale to nie jest potrzebne mi do zbawienia. Do zbawienia potrzebne mi jest to, co jest napisane w Ewangelii, w Piśmie Świętym, a to jest jakby dodatek. Zresztą nie mam się wzorować na tym, co w tych objawieniach, różnych modlitwach, czy różaniec. Owszem, to jest takim środkiem do zbawienia, ale nie jest takim celem w tym wszystkim.
Ale proszę Pana, właśnie my nie mówimy na ten temat, tylko jeszcze raz chcę powiedzieć, że mówimy na temat ofiary, cierpienia i wyrzeczenia. Że jest to, Fatima wskazuje nam drogę ocalenia przez ofiarę, cierpienie i wyrzeczenie. Chciałbym, abyśmy po prostu na ten temat rozmawiali, a nie tylko ogólnie na temat objawienia w Fatimie, czy jakiegokolwiek innego objawienia. Za chwilę pan Wincenty Łaszewski, ja jeszcze przypomnę numery telefonów. 018 to numer kierunkowy 201-32-63. 201-32-63 to będzie telefon dla mieszkańców Polski Północnej. Południe Polski 201-32-65, 201-32-65. Oczywiście tych, którzy nas słuchają poza granicami ojczyzny, prosimy o telefonowanie na którykolwiek z tych numerów. 201-32-63, 201-32-65. Bardzo proszę, pan dr Wincenty Łaszewski.
Więc nie zgadzamy się oczywiście z naszym słuchaczem, ale jednocześnie się zgadzamy. A to dlatego, że poddał on pewną wątpliwość, która jest bardzo często podnoszona. Także przez naszych księży proboszczy, duszpasterzy, którzy kwestionują jakby powinność, obowiązek zaangażowania się w krzewienie orędzia fatimskiego, bo przecież Kościół do tego nie zobowiązuje, bo to jest tylko objawienie prywatne i tak dalej. Jest to rzeczywiście jakiś duszpasterski problem. Ja go rozwiązałem sam w sobie w sposób bardzo prosty. Myślę, że nasza wiara, także wsłuchanie się w orędzie fatimskie, wymaga podstawowej cnoty, której się będziemy uczyli do końca życia. To jest pokory. Nie uważam się mądrzejszy, że jestem mądrzejszy od Ojca Świętego, który wierzył w Fatimę, który żył Fatimą i ją praktykował. Nie uważam się świętszy od siostry Łucji, która miała objawienia, wierzyła w nie i uważała, że całe jej życie jest misją, by to orędzie zanieść światu. Nie uważam się gorliwszy od błogosławionych wyniesionych na ołtarze, właśnie przez to, że szli drogą Fatimy, Franciszka i Hiacynty. Więc temat rzeczywiście jest bardzo palący, ale on jest moim zdaniem pozorny. Jeśli dana osoba uważa siebie za świętszego od papieża, to rzeczywiście ma w sobie tego typu problem i niech sobie Fatima odsunie na bok. Natomiast jeśli ktoś uświadomi sobie, że są ludzie wielcy, ludzie święci, którzy stali się takimi właśnie przez to, że poszli drogą tak zwanych objawień prywatnych uznanych przez Kościół, to niech tą drogą ten ktoś biegnie jak najgorliwiej, a my razem z nim.
I jeszcze myślę, że w tym kontekście warto zwrócić uwagę na jedno, o czym to już zostało tutaj powiedziane, że cierpienie jest po prostu czymś bardzo egzystencjalnym. Każdego człowieka ono wcześniej czy później dotknie, dotyka. I to orędzie może być zbawienne w tym, żeby to cierpienie służyło dla mnie, dla człowieka konkretnego, cierpiącego. Tego się nie da uniknąć po prostu.
Tak, i dodajmy jeszcze to, że dla takich słuchaczy, takich naszych rozmówców, Ewangelia bardzo często jest już na rękawach wytarta i ona do człowieka nie przemawia. Natomiast gdy usłyszymy Ewangelię powiedzianą ustami Matki Najświętszej, tak na świeżo, z inaczej położonym trochę akcentem, mówioną Ewangelię do mnie, to ja słyszę słowa Matki Bożej, które są przekazem Ewangelii, więc tu nie ma żadnego konfliktu.
Dziękuję uprzejmie. Ksiądz prowincjał jeszcze.
Mnie się wydaje, że często, gdy mówimy o właśnie objawieniach fatimskich, a zwłaszcza o cierpieniu i to, co przed chwilą powiedział również ksiądz profesor Paweł, o tych chętnych cierpieniach dzieci, niektórzy jak gdyby wątpią, czy to jest wszystko prawdziwe, prawda? Czy cierpienie można tak łatwo przyjąć, zwłaszcza małe dzieci, które nie potrafię rozumieć. I wydaje mi się, że słusznie zostało podkreślone, że jeżeli nie włączymy tego bardzo istotnego elementu, jakim jest wiara, to naprawdę cierpieniu, o cierpieniu jest trudno mówić i cierpienie trudno jest zrozumieć. Ja sądzę, dlaczego dzieci tak łatwo przyjmowały w tym właśnie cierpienia za innych, rzeczenie, nie chciały właśnie tego, co może im bardzo sprawiało radość, odsuwały. Dlaczego? Bo zobaczyły wizję piekła. Ja uważam, że o tym nie wolno też zapomnieć. I one zobaczyły i widziały te cierpienia straszne, które są w piekle. Dlatego od razu, widząc, mając przed oczyma te wizje piekła, te cierpienia grzeszników, właśnie wobec tego chciały jak najwięcej cierpieć, aby uwolnić. Czyli nie cierpienie dla cierpienia, ale cierpienie dla uwolnienia. Dla uwolnienia. I wydaje mi się, że gdybyśmy tak zajrzeli do życia, przykładów tu można bardzo wiele. Ja osobiście bym wskazał nawet i na księdza kustosza Mirosława. Miałem jedno z nim spotkanie w czasie jego cierpienia. Powiedział znamienne zdanie. Człowiek, który zrobił niesamowicie dużo. Przecież był człowiekiem ogromnie dynamicznym. Przecież wybudowanie tego sanktuarium zmieniczyło prawie, że w cudem w tamtych czasach. Później dotknęło go cierpienie, wiadomo z jakich powodów. To też było dla niego cierpienie moralne, bardzo trudne. Ale powiedział właśnie między innymi, cierpiąc, widząc, że to jest chyba końcówka jego życia. Powiedział, że chyba przez to cierpienie więcej zrobił, jeżeli przez wszystkie właśnie jego czynności, bardzo dynamiczne, bardzo wielkie, bardzo zasługujące. Właśnie wydaje mi się, że człowiek dojrzewa do cierpienia. Właśnie poprzez cierpienie. I ja uważam, że niektórzy na przykład mówili, czemu papież na przykład nie zrezygnował wcześniej. Po co on jeździ, jak on wygląda, jak to wszystko. Ale uważam, że dał nam niesamowitą katechezę cierpienia. Właśnie bylibyśmy bardzo biedni bez tej katechezy. Nawet to, co napisał o cierpieniu, jest może mniej przemawiające niż to, co właśnie wycierpiał i te jego ostatnie chwile. Wydaje mi się, że to pokazuje właśnie do nawiązaniu do orędzia
Fetyckiego. Może odbierzemy telefon, księże profesorze, i będziemy dalej rozmawiać. Prosimy bardzo, Radio Maria. Proszę bardzo. Prosimy bardzo.
Witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto mówi i skąd?
Mówię z Warszawy. Ja kieruję swoje pytanie do księdza profesora Guralczyka, a mianowicie chodzi mi o cierpienie. Cierpienie jest faktem, tak jak któryś z księży powiedział, jest faktem egzystencjalnym. Natomiast pytanie jest takie, jak do tego podejść? Czy jest sens i potrzeba, żeby to cierpienie jakoś tak apoteozować, podnosić, uważać, że to jest najlepsza moneta zbawcza, skoro wiadomo, że jest to czymś złym, coś, co człowieka potrafi wytrącić, szczególnie człowieka chorego, na przykład spowodować, że on przestaje właściwie funkcjonować. I dlatego wydaje mi się, że chyba trochę jest rzeczą może niewłaściwą, żeby tak jakoś to cierpienie ukazywać jako najlepszą monetą, dzięki której można się zbawić, dzięki której można zasłużyć na miłość Pana Jezusa i Matki Bożej. To tak brzmi moje pytanie. Dziękuję bardzo.
Może my tutaj nie apoteozujemy cierpienia i nie stwierdzamy, czy ja przynajmniej nie uważam, że cierpienie jest jedyną drogą do zbawienia i jest jakąś wartością absolutną. Natomiast czy chcemy, czy nie chcemy, cierpienie w jakiś sposób dotyka każdego człowieka i wcześniej czy później nas też dotknie. Ja bym powiedział, że to jest wielki dar, cierpienie. Dar dlatego, że cierpienie staje się też dla nas jakimiś rekolekcjami przed wejściem do nieba. Te rekolekcje przeżyły dzieci z Fatimy. Ale my również wiemy, że nas, jeżeli dotknie cierpienie, które staje się pewną wartością, to pozwala mi przede wszystkim poznać lepiej samego siebie. Zwartościować jeszcze powtórnie, co ja w życiu uważałem za najważniejsze. Cierpienie sprawia, że człowiek chcąc, nie chcąc przychodzi do Jezusa, jeżeli jest wierzący. A wszyscy cierpiący są trochę podobni do łotrów na Golgocie. Jeden i drugi miał szansę w obliczu cierpienia spojrzeć na Chrystusa ukrzyżowanego i prawdopodobnie były krzyże tak ustawione, że widzieli cierpiącego Jezusa, słyszeli Jego słowa, który modlił się za prześladowców, patrzyli na Jego mękę, na Jego konanie i jeden i drugi przeżywał też swoje cierpienie i miał szansę zwrócić się do Jezusa. Jeden otwiera usta i właściwie przeklina, a drugi w jednej chwili się nawraca. Jest takie pytanie, co się stało, że w jednej chwili Łot się nawraca? Otóż jeden z teologów mówi tak krótko, że Łot mówi, Jezus spojrzał na mnie i w Jego cierpieniu zrozumiałem wszystko. W cierpieniu może człowiek właśnie zrozumie wszystko, a przede wszystkim zrozumie najgłębszy sens cierpienia Syna Bożego, który doświadczy opuszczenia, ogołocenia siebie z blasku chwały i mocy. Nie po to, byśmy mogli ubłagać rozgniewanego Boga i zadośćuczynić Mu za obrazę majestatu. Boski zamysł kryje się znacznie głębiej. Krzyż i cierpienie Chrystusa są apelem o to, by krzyżu ludzkim było jak najwięcej zrozumienia. Żeby nie powtarzały się takie sytuacje, kiedy człowiek zadaje bliźniemu cierpienie. Historia Chrystusa pokazuje, do czego prowadzi ludzka złość, bezwzględność, zaślepienie, ograniczenie i niewierność. Dlatego Jezus wołał, Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. W głęboko ukrytej ignorancji nie zdajemy sobie często sprawy z tego, jak daleko sięga zło, które czynimy. Można by pytać Boga, dlaczego nie interweniował w chwili ukrzyżowania Jezusa, który modlił się słowami psalmu. Boże mój, czemuś mnie opuścił. Odpowiedź Boga przychodzi, ale później jest nią zmartwychwstanie.
Dziękuję pięknie, ksiądz Kustosz.
To pytanie, które postawił Pan przed momentem, właściwie można sprowadzić, stawiając je prościej, w ogóle czy cierpienie ma sens? Jeśli byśmy podchodzili w ten sposób do sprawy cierpienia, wyrzeczenia, ofiary, to można stawiać kolejne pytanie. A czy Jezusowe cierpienie miało sens? Czy sens miało Jego pojmanie, Jego ubiczowanie, Jego cierniem koronowanie, Jego droga krzyżowa, przybicie do krzyża, Jego śmierć na krzyżu? Czy to miało sens? Takie pytania można stawiać w nieskończoność. I myślę, że na problem cierpienia potrzeba spojrzeć oczyma wiary, głębokiej wiary. I bez tej wiary niepodobna zrozumieć sensu cierpienia. Oczywiście Jego cierpienie miało sens, bo przecież każdy z nas wierzy w to całym sercem, tak jak wierzyły dzieci fatimskie, jak wierzył sługa Boży Jan Paweł II, świętej pamięci ksiądz Mirosław Drozdek. Przez cierpienie idzie się do chwały, do zmartwychwstania, o czym mówił ksiądz profesor Paweł przed momentem.
Ja bym się solidaryzował trochę ze słuchaczem z Warszawy w tym sensie, że my księża troszeczkę mówimy może nieraz metajęzykiem, natomiast to pytanie było postawione z punktu widzenia człowieka świeckiego. Rzeczywiście cierpienie nieraz dla człowieka świeckiego jest trudne do zrozumienia, nawet człowieka wierzącego. Dla mnie zawsze było takim wielkim jakimś takim przeżyciem, jak w Palmirach zauważyłem przy wejściu na cmentarz ten napis. Łatwo jest mówić o Polsce, trudniej za nią umrzeć, a najtrudniej cierpieć. Czyli nie najtrudniej umrzeć, ale najtrudniej cierpieć. Ja uważam, że są pewne etapy, gdy chodzi o sprawę cierpienia. Jest najpierw często bunt. Właśnie, ja sądzę, że tu można by sięgnąć do doświadczenia hospicyjnego. Najczęściej jest bunt. Człowiek się buntuje, absolutnie, nie, neguje. Później, jeżeli mu ludzie pomogą, właśnie, zaczyna się coś dziać. Człowiek dojrzewa do tego zrozumienia właśnie sensu. Się wydaje, że gdzieś dopiero chyba na końcu, później właśnie w tej głębi wierze zrozumie, spojrzy na krzyż. I tu chyba to, co powiedział ksiądz rektor, jest bardzo ważne. Problem obecności. Właśnie hospicjum pokazuje, jak ważna jest obecność, obecność rodziny. Wiem, że często właśnie mówią ci, dają świadectwo, że bo to są terminalne te wypadki, gdy chodzi o właśnie hospicjum, że często to były dla całej rodziny rekolekcje. To umieranie i cierpienie członka rodziny, jeżeli wszyscy się w tym zjednoczyli.
Mój ksiądz prowincjał Czesław Parzyszek. Bardzo proszę jeszcze pan Wincenty Łaszewski.
Ja jako świecki, bez tego meta języka kapłańskiego, chciałbym powiedzieć tylko tyle, że symbolem naszej wiary jest krzyż. Natomiast gdy zapytamy, czego z kolei symbolem jest krzyż, to nieprawdą będzie, gdy powiemy, że krzyż jest symbolem cierpienia, tylko symbolem miłości tak wielkiej, że gotowa jest aż tak cierpieć. I w tym momencie wracamy do podstawowego pytania, czym jest chrześcijaństwo i co my apoteozujemy w chrześcijaństwie. Nie cierpienie, tylko miłość. Najważniejszym przekazaniem, które otrzymaliśmy od Chrystusa, jest przekazanie miłości, która domaga się nawet od nas cierpienia.
Ja myślę, że warto to również sobie uświadomić to, że skoro cierpienie jest tak zjawiskiem powszechnym wśród ludzi i ono również mnie dotknie, no to chyba dobrze, że to może i je cierpienie dzięki Chrystusowi może mieć sens.
Że można je wykorzystać.
Że można je wykorzystać. Że po prostu nie jest to tylko cierpienie dla cierpienia.
Bo jeśli mogę, w Fatimie mamy jakby dwa rodzaje cierpienia i trochę metodologicznie my się tutaj tak ślizgamy po tematach. Jest cierpienie, o którym głównie w tej chwili mówimy. Cierpienie, które na nas spada, z którym się nie chcemy pogodzić, które rodzi w nas krzyk, które potrzebuje wsparcia drugiego człowieka. I jest cierpienie, o które nas Matka Boża Fatimska prosi, jako cierpienie albo które musimy sami sobie narzucić. Jest taki piękny cytat, nie będę tego wątku rozwijał, siostry Łucji, która mówi, że istnieje coś takiego jak cierpienie obowiązkowe, jeśli ono wymaga walki z grzechem. Bo bez wyrzeczenia, bez walki z grzechem, ja w ten grzech wpadnę i jest zagrożone moje zbawienie. Więc mam obowiązek, muszę przyjąć krzyż, ofiarę, czegoś się wyrzec. Ale także jest cierpienie, którego nie muszę przyjmować, ale mogę. I to jest ten właśnie dar, który ja w niepokalane serce Maryi mogę złożyć, jak to na przykład uczynił nasz ksiądz kustosz.
Dziękuję uprzejmie. Tutaj jeszcze ksiądz rektor wcześniej chciał coś powiedzieć, więc proszę bardzo.
Ofiara, trud, cierpienie, one sprawiają, że człowiek staje się też bardziej dojrzalszy w swoim człowieczeństwie. I myślę, że nie ma człowieka, który by nie doświadczył cierpienia czy trudu, ofiary. I każde doświadczenie, które sprawia, że ktoś staje się dojrzalszy, bardziej oczyszczony, przygotowuje go do tego, do przyjęcia następnego, powiedzmy, też cierpienia, chociaż w momencie tego cierpienia tego nie rozumie. I tu myślę, że kwestia właśnie motywacji jest niezwykle ważna, kwestia przyjęcia intencji. Akurat świeżo jestem po długim pielgrzymowaniu i wszyscy pielgrzymi, z którymi rozmawiałem, jednoznacznie stwierdzili, że gdyby nie motywacja, jaką mieli, czyli intencje konkretnie podejmowane, to by tak długiego etapu nie przeszli. Nie mówiąc nawet o całości tej pielgrzymki z Giemontu na Hel, ale konkretnych dziennych etapów. Ludzie sobie podejmowali intencje na konkretny dzień. I mówią, proszę księdza, gdyby nie to, że idę za swojego syna, czy za swoją córkę, to ja bym nie doszła. Nie doszedłbym. I właśnie, ale już każdy kolejny dzień, bo tych dni było sporo, sprawiał, że ci ludzie, czy konkretna osoba, wiedziała, że jest mocniejsza po takim przeżytym dniu, po takiej świadomie podjętej ofierze i Do tego zmierzam, że to kształtuje i charakter, i prawdziwe człowieczeństwo, i chrześcijaństwo.
Odbierzemy może kolejny telefon. Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jerzy, diecezja szczecińsko-kamieńska, Płoty, Przemienienia Pańskiego od Chrystusowców. A propos tego cierpienia, ja jestem wychowany w takiej specyficznej rodzinie, ponieważ mama nas urodziła 10. Od swoich wczesnych, młodzieńczych lat opowiadała, jak u nich była ostatnia bitwa Kleberka pod Kockiem. Cała wieś się paliła. Żołnierze wpadli, broń ściągnęli. Zostało jedno dziecko, ciężko chore, umierające. Padli na kolana. Matko Najświętsza, uchroń chociaż to dziecko. I tak z tym rośliśmy. I teraz ten pan, który dzwoni z Warszawy, on nie rozumie cierpienia. Te objawienia fatimskie przecież tak zmieniły świat. Od tego wielkiego cierpienia naszego papieża ten świat się diametralnie zmienił. Te objawienia miały na celu dotarcie do bardzo szerokich mas. Do tych niewierzących, żeby uwierzyli, bo przecież ci, co rośli z wiarą, z tą wiarą żyją i umierają. Przecież tylko trzeba spojrzeć wokół siebie. Ile tych cudów, takich małych, dużych, wielkich, tak jak moja mama, 5 razy skrzep poporodowy, zapalenie nerwu wzrokowego. Ja pamiętam, jak dostała mieszkanie. Wychowaliśmy się na wsi Pegerowskiej. Wodę, wszystko trzeba było nosić, jakaś tam hrania później była, a tak to na tarze. I ona płacze, w tym domu płacze. Mama, co się stało? Dzieci, ja się modliłam, żebym ja do domu nie musiała wodę nosić, a w domu mam wodę. I każde cierpienie ma zapalenie nerwu wzrokowego, powinna już dawno nie widzieć, a widzi. Wszystko wola Boża. To cierpienie bardzo godnie przyjmuje, tym cierpieniem promieniuje, jest uśmiechnięta od ucha do ucha, wszystkim nam dookoła, znajomym, jest bardzo lubiana, niesamowite problemy ludzkie potrafi tą swoją radością, tym przekazaniem swojego cierpienia. No nie ma bez wiary, bez oddania się całkowitej Matce Boskiej, no nie ma naszego życia, nasze życie jest nic nie warte. Te objawienia mają na celu, żebyśmy się nawrócili. Mamy te cuda na dotknięcie ręki, jak nasz Polska, nasz kraj, jak się zmienia. To jeszcze trzeba, przecież tak niewiele trzeba. Trzeba tylko wartościowych, prawdziwych ludzi, którzy umieją żyć w prawdzie. No nic więcej dodać. No, Bóg zapłać za tą przepiękną uroczystość. No, miałem takie szczęście, że i do różańca się dodzwoniłem, i teraz się dodzwoniłem, a z radości płakać się chcę. No, kazanie było przepiękne. Cóż nam potrzeba? No, nam potrzeba jeszcze raz modlitwy i zmieniać się. Musimy zmieniać się każdy z nas osobno. Ja też dzięki Radiu Maryja wróciłem na ziemię. Też byłem zgubiony. Też byłem sam nie wiem gdzie. No, różne rzeczy, takie rzeczy no, opowiadają o tym radiu. Nikt nie słucha, z kim rozmawiam. Posłuchaj, pomału jeden, drugi, trzeci włączy. To jest nasze życie i żeby to teraz do świata polityki, do nas wszystkich dotarło. No Bóg zapłać za wszystko. Dzięki serdecznie. Pozdrawiam jeszcze raz. Wszystkiego najlepszego.
Zobacz, wszystkiego dobrego.
Pozdrowienia samego morza.
Bóg zapłać. Dziękuję pięknie za to świadectwo. Czy ksiądz prowincjał? Proszę bardzo.
Pan Jerzy dotknął bardzo chyba zasadniczego tematu. Świadectwa człowieka cierpiącego. Ono jest niesamowite. I uważam, że ono promieniuje bardzo wyraźnie. I rzeczywiście, kiedy się spotykasz z człowiekiem cierpiącym i to człowiekiem wierzącym, przyjmującym cierpienie, chyba wtedy najwięcej można o cierpieniu powiedzieć. I ja sądzę, że takich przykładów, jak tutaj Pan podał swojej matki, uważam, że jest bardzo, bardzo dużo. Na tym tle ja chciałbym dodać jeszcze jeden element tutaj do pana Wincentego, mówiąc o właśnie tym cierpieniu, z rodzajach cierpienia Fatimy. Ja wydaje mi się, że jeszcze jest jeden element, który możeśmy nie poruszyli, mianowicie problem pewnej solidarności. Chrześcijaństwo jest, no, jest związane z solidarnością za innych. To znaczy, że jeżeli ktoś bardzo dużo grzeszy, to ktoś musi podjąć właśnie pokutę. I wydaje mi się, że objawienia fatimskie, Matki Bożej Fatimskiej właśnie między innymi tego dotyczą, że nie tylko cierpienie dla cierpienia, ale cierpienie jako zadośćuczynienie za te właśnie grzechy innych. Niekoniecznie to, łatwiej nam zrozumieć to, co ksiądz rektor mówił, że jeżeli ktoś idzie na przykład w pielgrzymce, bo syn, bo córka, bo ojciec, bo jakieś w rodzinie bardzo bliskiej. Ale właśnie jest też nieraz cierpienie, które dajemy nie wiadomo za kogo. Właśnie wydaje mi się, w Kościele jest ten element solidarności nawet z nieznanymi. Nie wiadomo, komu ono zostanie udzielone, to cierpienie, dobro, które płynie z tego cierpienia, wynagrodzenie za właśnie grzechy inne. Uważam, że to też należy chyba wziąć pod uwagę.
Bardzo serdecznie dziękuję. Chwila muzyki i wracamy do rozmów. To numery telefonów do Zakopanego, na Krzeptówki. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chciałam zabrać głos w kwestii...
Oczywiście, miło nam, proszę pani, ja bym radził wyłączyć radio, bo ono będzie przeszkadzać.
Tak, tak, tak.
Tak?
Już to
o,
robię.
Właśnie, tak. Tak. I tak. Słuchamy panią.
Mówi Maria z Kazimierza Biskupiego. Piękne sanktuarium kultu pięciu braci męczenników. Wróciłam świeżo z pielgrzymki. Właśnie byłam także w Fatimie. Zwiedziłam wszystkie najcudniejsze sanktuaria maryjne w Europie. Tą pielgrzymkę zorganizował ksiądz Kielichowski z parafii Dzierżawy. To jest parafia, w której urodziła się i jakiś czas przebywała święta Faustyna. Ja zostałam, przypadkowo włączyłam się do tej pielgrzymki. Jestem osobą także po ciężkich przeżyciach. Jestem po chorobie nowotworowej, guz piersi, no dość złośliwy. Po przejściach chemii wpadłam w depresję. Półtora roku cierpiałam. Właściwie byłam zamknięta dla świata, dla ludzi, dla Kościoła. Jestem osobą bardzo wierzącą, dlatego że takie dostałam wychowanie. Pochodzę także z licznej rodziny, gdzie matka właśnie Bogiem nas wychowywała. Wszystkie przykłady, które żeśmy otrzymali z domu, to były właśnie przykłady jej życia, pełne poświęcenia. Chodziła codziennie do kościoła, codziennie do komunii. Tym zaraziła, nie zaraziła, właściwie tym nauczyła nas także, jak kochać Boga. Ja jestem Maria, więc Matka Najświętsza jest moją patronką. Miałam intencje, nie tylko swego zdrowia, także rodzinne. Chodziło mi o pewne sprawy trudne w rodzinie, które bardzo chciałam pokonać. Pielgrzymka w moim stanie była trudna. To było 9300 kilometrów do pokonania autokarem. Ale chciałam się znaleźć w tych obiektach, w Lourdes, skorzystałam z kąpieli. Przeżyłam tam także duchowe odnowienie. Ja po kąpieli byłam nieprzytomna, dosłownie. Dla mnie to było objawienie cudu. Wierzę w to, że jestem uzdrowiona. Jestem 3 lata po operacji i mam nadzieję, że nie będzie nawrotu. Uzyskałam także ogromny dar Matki Boskiej. Chodziło mi o pewne rozwiązanie problemów domowych. Miałam 40-lecie w sobotę małżeństwa i wszystko, o czym marzyłam, się ziściło. Byliśmy z mężem u ołtarza. Przyjęliśmy po raz wtóry przysięgę małżeńską. Jestem zbudowana. I to cierpienie, o którym tu mówimy, te trudy podróży były dla mnie niczym. Po prostu niczym, bo wierzyłam, że Matka Boska, jak zawsze w życiu mi pomagała, tak tym razem będzie dla mnie pomocną. I tak się stało. I ja wierzę w to, że ten płaszcz ochronny Maryi czuwa, jeżeli się bardzo tego chce. Jeżeli te cierpienia, które no niewątpliwie są, ale ja ich nie odczuwam, proszę mi wierzyć. Dla mnie jedynie izolacja związana z chorobą depresji była najtrudniejsza, ale sama operacja, sama chemia, ja to znosiłam bardzo dzielnie. Wierzyłam w to, że będę zdrowa. I jestem. Jestem. I ci wszyscy, którzy byli ze mną na pielgrzymce, cudowny nasz duchowy przywódca Piotr Smogarzewski, nie wiem, czy nie pomyliłam przypadkowo, Smogarzewski, proboszcz parafii z kolonii Liszowice koło Działoszyna. Przepiękna postać młodego duchownego, który potrafił nauczyć cały autokar przeżywania tego piękna.
Dziękujemy pięknie pani za to piękne świadectwo tutaj nam dane. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Oczywiście gratulujemy tego 40-lecia. Pozdrawiamy pani męża i wszystkich bliskich. Szczęść Boże pani. Czy ktoś tutaj obecny chciałby jeszcze coś dopowiedzieć do tego świadectwa? Bardzo proszę, pan doktor Wincenty Łaszewski.
Może tylko taka refleksja, że na początku tak nie było. To znaczy, Bóg nie stworzył człowieka do cierpienia. Bóg stworzył człowieka do szczęścia, do radości i w życiu pierwszych ludzi, o których czytamy w Księdze Rodzaju, nie ma ani jednej karty o cierpieniu. Na świat przyszło cierpienie razem z grzechem. Można powiedzieć, że cierpienie jest skutkiem grzechu. I w tej Bożej takiej misteryjnej pedagogii to, co jest skutkiem czegoś, gdy zmieni się wektor, to można powiedzieć, tak jak cierpienie jest skutkiem grzechu, tak grzech można pokonać najłatwiej przez cierpienie. I to jest ta Boża pedagogia, którą my, mówi orędzie fatimskie, mamy jak najpełniej wykorzystywać, idąc przez ten korytarz czasu. I kiedyś będziemy mogli powiedzieć, że znowu nie będzie cierpienia. Kiedy czytamy zapowiedzi w Księdze Apokalipsy o tym, jak będzie wyglądało nowe niebo, nowa ziemia, tam też nie ma cierpienia. Co to oznacza? Że cierpienie nie jest wartością jako taką. Cierpienie jest tylko środkiem, który Bóg nam daje w konsekwencji naszego grzechu, aby grzech pokonać.
Bardzo proszę, ksiądz profesor.
Można jeszcze w tym wątku pozostać. To trzeba powiedzieć, że cierpienie jest jakąś wielką tajemnicą. Sam Chrystus daje odpowiedź, kiedy go pytają, za co ten człowiek młody cierpi. Czy za grzechy ojców, czy za swoje grzechy. Jest skutkiem grzechu, jest zło na świecie, ponieważ ludzie się znienawidzili również. Ale ostatecznie, jeżeli zwłaszcza są wielkie kataklizmy, na przykład po ostatnim obozach koncentracyjnych, po tych wielkich cierpieniach ludzi w gułakach sowieckich, ludzie zadawali sobie pytanie bardzo trudne. Czy Bóg milczał? Czy Bóg milczał, jeżeli jest taki ogrom cierpienia? Ja sobie też zadawałem pytanie, Pytanie dlaczego na przykład? Zwłaszcza jak człowieka dotknie takie nagła choroba, cierpienie, to ostre pytanie Bogu zadaje. Dlaczego ja? Albo dlaczego moja matka umiera młoda? Dlaczego moje dziecko umiera? I kiedyś, kiedy byłem właściwie rok po święceniach na zastępstwie w Kielcach, przyszła do mnie młoda para małżonków, dają na ofiarę mszy świętej. Jaką intencję mają? Proszę księdza, niech ksiądz odprawi mszę świętą i do ofiary Jezusa Chrystusa dołączy ofiarę naszego dziecka, które zmarło. Jakaż dojrzałość tych ludzi, jak można powiedzieć, ich cierpienie stało się przemianą ich życia. I w tym kontekście ja sobie, patrząc ewangelicznie, zadałem pytanie takie, że Bogu, zwłaszcza kiedy człowieka dotknie cierpienie, nie trzeba zadawać pytania dlaczego. Bo miał większe prawo Chrystus, cierpiąc w ogrójcu, zadać pytanie Ojcu, dlaczego ja mam ten kielich wypić? Nie zadał tego pytania. Prosił, jeżeli możesz, oddal, ale niech się dzieje wola Twoja. Jeżeli dojrzejemy do takich oparciu o wiarę, do takiej dojrzałości, że nie będziemy w chwilach trudnych zadawać pytanie Bogu, dlaczego, tylko prosząc o uzdrowienie, czy prosząc o zniesienie tego cierpienia, potrafimy za Chrystusem powiedzieć, jeżeli możesz, to oddal ode mnie ten kielich, ale niech się dzieje wola Twoja. Wtedy nasze przejście na tę drugą stronę będzie radosne i szczęśliwe.
Dziękuję pięknie. Odbierzemy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto mówi?
Mówi Andrzej z północy. Myśląc o cierpieniu, to na pewno trzeba to pamiętać, że Pan Jezus cierpiał na krzyżu i chciał, żebyśmy Go naśladowali, więc to jest jakby takie przypomnienie tego, że faktycznie, jak ojcowie zwrócili uwagę dzisiaj, luz, przyjemność, wszędzie wygoda, nikomu się nie chce ani modlić, ani pracować, można by tak powiedzieć. Ale też przy ofiarowaniu to anioł przypominał to, co mogliby niektórzy zapomnieć, bo jest tyle tych różnych sekt, zamieszania, różnej manipulacji, kręcenia w religii, że tam jest ciało i krew, które my ofiarowujemy za grzechy nasze i całego świata. No i niektórzy mogą, na przykład jak się różne takie rzeczy słyszy o tym, że to chlebek albo witamina jest, ładowanie akumulatorów, to wtedy tak nie wiadomo, co się ofiaruje, czy to jest coś poważnego, czy raczej jakaś przekąska, jakby uczta taka. I jeszcze chciałbym wspomnieć o tym, że będziemy raczej jeszcze długo cierpieć, jeśli się nie wypełni poleceń Pana Boga, bo wciąż żyjemy w krajach, w kraju ateistycznym, nie ma powrotu do jedności między państwem a życiem moralnym, czyli nie dokonano do tej pory intronizacji, nie nadano nowego kierunku dla narodów i bez tego, no, mi się wydaje, cierpieć będziemy cały czas, aż zrozumiemy, że jeśli się nie połączy naszego życia osobistego z życiem religijnym, tylko będzie w kościele co innego, a w szkole co innego, no to będzie ciągle ten problem, że cierpimy. I jeszcze jedno, że dzieci cierpiały też, jak nie było objawienia 13 sierpnia, bo ktoś zadawał im te cierpienie, oni się sami objawili, wskazali na siebie, że to oni są źródłem tego cierpienia, które ludziom zadają. I na dzisiaj, jak widzę, bo był faszyzm, karabiny, maszyny, później komunizm, pałki i wywózki, teraz mamy coś takiego jak pozbawianie ludzi środków do życia. Jeden zgarnia całą firmę, kosi się na przykład PGR-y, a w innym miejscu robi się wieżowiec jakiś ze świniami i wtedy ci ludzie nie mają środków do życia i strasznie cierpią, bo widzą głód przed swoimi oczami. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Ja myślę, że oczywiście nie czekajmy na to, aż polski parlament czy jakikolwiek rząd intronizuje Chrystusa Króla. Niech ten Chrystus będzie na pierwszym miejscu w sercu każdego z nas. I to jest najważniejsze, żeby tak było, bo ja już byłem świadkiem różnego typu uroczystości intronizacyjnych, gdzie tam nawet i przedstawiciele sądu było wymiaru sprawiedliwości, ale jakoś to się nie zmieniało potem w konkretnym orzecznictwie tego sądu. Myślę, że najważniejsze jest osobista intronizacja i tak, przynajmniej tak mnie się wydaje, że to jest najważniejsze. Czy jeszcze ktoś chciałby tutaj coś dopowiedzieć? To poprosimy kapelę o przerywnik. Za chwilę wracamy do rozmowy. Odbieramy kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maryja. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Mariusz z Krakowa. Chciałbym zwrócić uwagę na inny rodzaj cierpienia. To znaczy taki cierpiała na pewno siostra Łucja. Cierpiała tak samo jak święta Maria Małgorzata Alacoque lub święty Klaudiusz La Colombière. Jest to taki rodzaj cierpienia, kiedy właściwie prorocy mają takie samo zadanie do spełnienia jak starotestamentowi prorocy, natomiast nie są słuchani. Oni po prostu bardzo długo siostra Łucja miała możliwość obserwować, jak to orędzie fatimskie jest po prostu odrzucane. Cierpiał z tego samego powodu na pewno papież Jan Paweł II, ponieważ on na wiele sposobów próbował to z orędzia fatimskiego płynące nabożeństwo wprowadzić, wypełnić. Zrobił to na pewno w 2000 roku, w roku jubileuszowym, 7 października, kiedy zgromadził na placu świętego Piotra wszystkich prawie biskupów i kardynałów z całego świata i w ich obecności wieczorem, w pierwszą sobotę miesiąca 7 października akurat przypadało święto Matki Bożej Różańcowej i on tam odprawił nabożeństwo pierwszej soboty. To ja znalazłem opisane w książce już po paru latach, bo wtedy też nie dostrzegłem tego, co papież chciał przekazać. Przecież to, ja uważam, należy traktować jako nauczanie papieskie. Ciekaw jestem, ilu spośród tych kardynałów i biskupów w swoich diecezjach próbowało zrobić to samo. Ja po prostu obawiam się, że niewielu. I z tego powodu papież cierpiał i na pewno cierpiał ojciec Mirosław Drozdek z tego samego powodu, ponieważ no, ludzie jakoś nie chcą, znaczy w strasznie małym stopniu, strasznie mała ilość ludzi odpowiada na orędzie fatimskie. I to jest problem, bo widać na przykładzie, na przykładach historycznych, na przykład Austria. W Austrii pewnemu franciszkaninowi udało się namówić do modlitwy różańcowej około 10% Austriaków. I to sprawiło, że w święto Matki Bożej, to znaczy ja dokładnie w tej chwili nie pamiętam, ale to była dokładnie rocznica objawienia fatimskiego, kiedy Sowieci wyszli z Austrii i właściwie trudno, nie znając orędzia fatimskiego, zrozumieć, dlaczego oni opuścili Austrię. I to jest taki przykład, gdzie po prostu możemy obserwować, patrząc na historię, najnowszą historię świata, jak próba, jak wypełnienie, chociaż w minimalnym stopniu, orędzia fatimskiego wpływa na historię świata. Także może to tyle, bo tam chciałbym, żeby zostawić jeszcze trochę czasu na komentarz. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich. Króluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie dziękuję pięknie. Bardzo proszę, ksiądz Kustosz.
Panie Mariuszu, pewnie można by było długo dyskutować o różnych rodzajach cierpienia i to cierpienie, że jest się niezrozumianym, a przecież chodzi o ważne sprawy, o dobro ogólne, o dobro ludzi innych, pewnie cierpienie związane z samotnością. Ja bym chciał wrócić jednak do tego, o czym dyskutujemy dzisiaj, o cierpieniu, wyrzeczeniu, ofierze, które jest drogą ocalenia. I chcę zwrócić uwagę na jeszcze jeden wątek. On lekko był dotknięty. Zauważmy jedną rzecz, że dlaczego Fatima jest drogą ocalenia i w jaki sposób ona może być drogą ocalenia? Pan Wincenty powiedział, że chodzi o poświęcenie siebie między innymi. Zauważmy, tak uczynił Jezus na krzyżu, tak uczynił Maksymilian Kolbe, oddając życie za drugiego człowieka. Jeśli chodzi o przesłanie fatimskie, Maria nie mówi trójce dzieci, że Bóg ześle na was cierpienie, tylko ona pyta wprost, czy chcecie przyjąć dobrowolnie, czy chcecie zgodzić się na to, by cierpieć za drugiego człowieka, ofiarując to Bogu za jego nawrócenie. To jest jeden ważny moment w tym życiu, w tym przesłaniu fatimskim. Maryja pyta, czy chcecie dobrowolnie. Na to chcę zwrócić uwagę. I jeszcze jeden problem, o którym mówił ksiądz prowincjał, Czesław Paszyszek, a dotyczy troszeczkę motywacji. Dlaczego dzieci podjęły się cierpienia, bo widziały piekło? Z jednej strony słusznie, tylko na to trzeba popatrzeć też od strony pozytywnej. One pytają, skąd jesteś? Tak zwracają się do Matki Bożej. Piękna Pani, jestem z nieba. Chcą dotrzeć za wszelką cenę do... zdobyć niebo po prostu, dotrzeć do nieba. Widząc piekło, to jeszcze bardziej ich mobilizuje do wysiłku. Stąd to dobrowolne wyrzeczenie, to dobrowolne cierpienie, tak wielkie, że w pewnym momencie Maryja prosi trójki dzieci, ażeby na noc nie zakładały sznurów na swoje biodra. Tak wielkie to było cierpienie, że aż Maryja postanowiła interweniować w ich życiu. Chciały dostać się do nieba i myślę, że taką motywacją w życiu każdy z nas powinien się kierować, myśląc nie tylko o sobie, ale też i o tych, którzy kroczą obok nas przez życie.
Dziękuję pięknie, ksiądz rektor. Proszę bardzo.
Jak mówiliśmy, cierpienie jest jednym z takich elementów ludzkiej egzystencji, w której jest obecny Bóg. Ofiara krzyżowa, ona się dokonała, ale ona się cały czas dokonuje. I dokonuje się poprzez nasz ludzki udział w tej ofierze, co my możemy zrobić właśnie z tym cierpieniem, które nas dotyka w różnej formie. My możemy go ofiarować Panu Bogu i my go ofiarujemy Panu Bogu. W jaki sposób? Bóg nam przychodzi w bardzo konkretny sposób z pomocą. Dokonuje się codziennie Eucharystia. I właśnie, bo czasami właśnie co z tym cierpieniem zrobić? Właśnie ofiarować go też w Eucharystii. Chciałbym powiedzieć właśnie to, na mnie kiedyś to zrobiło ogromne wrażenie. Ponieważ kula jest okrągła, kula ziemska jest okrągła, czas jest tak rozłożony, że zawsze wszędzie gdzieś jest dzień, wschodzi słońce i co kilkanaście sekund dokonuje się przeistoczenie, czyli sprawowana jest ofiara Eucharystii. Czyli to jest ciągła ofiara, ofiara Jezusa Chrystusa i nasza ofiara. I dlatego tu mamy możliwość współuczestniczenia, uświadomienie tego, nie tylko tym, którzy cierpią, ale właśnie, ale wszystkim, że tak głęboko Bóg wszedł w historię ludzkiego życia, w tą egzystencję, pomaga przyjąć też to cierpienie, zrozumieć i ofiarować. Dlatego kiedyś usłyszałem taką radę, jakoś tak zapadła mi w myśl, że wraz z chlebem, który staje się ciałem Chrystusa, ofiarować pracę, to wszystko, co wykonujemy, a wraz z winem, który staje się krwią Chrystusa, cierpienie, które przeżywamy w przeróżnej formie. Złączenie życia z Eucharystią, bo zauważmy, że ludzie, którzy cierpią, czy są dotknięci długotrwałym cierpieniem, mocno podkreślają, że siłę czerpią z Eucharystii. Dlatego jak gdyby złączenie swojego życia z Eucharystią daje tą perspektywę, że to cierpienie będzie lepiej jakoś przyjęte, nie będziemy powiedzmy przez to mniej cierpieć, ale to wydaje mi się, że jest to głęboki sens chrześcijańskiego przeżywania cierpienia.
Dziękuję uprzejmie. Może jeszcze odbierzemy jeden telefon. Bardzo proszę, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwonię ze Skarżyska. Bardzo się cieszę z dzisiejszej audycji, bardzo pięknej, mówiącej o cierpieniu. Z uwagi na to, że słucham Radio Maria, mogłem obserwować, mogłem słuchać i przez radio obserwować ostatnie dni życia kustosza Mirosława Drozga. Zapamiętam go na całe życie. Chodzi mi o jego cierpienie i w ramach jego cierpienia przekazanie pięknego swojej decyzji co do obrazu przekazania ojcu dyrektorowi. Bardzo mi się to podobało, bo ja na przykład zawsze jestem przygotowany do cierpienia i odejścia poprzez nawet spowiedź. Zawsze jestem w porządku i nie boję się. Z sumieniem poprzez spowiedź nie boję się cierpienia i tak się złożyło, że w Zakopanem mam mamę, która ma 80 lat. Nie mogę być teraz akurat przy niej, ale zawsze jestem z nią duchowo. Jeśli mnie słucha, to tą drogą chciałem ją pozdrowić. Bardzo też przeżyłem cierpienie naszego papieża, który dał przykład wszystkim, jak człowiek ma postępować. Ja tutaj chciałem nadmienić jeszcze taką rzecz, że wielu ludzi nieprzyjaznych mu mówili właśnie, co tu wcześniej było powiedziane, żeby zrezygnował z papiestwa. Właśnie on powiedział, że będzie aż do końca, aż Pan Bóg go wezmie do siebie. Jest to kolejny przykład, jak człowiek powinien odchodzić z honorem i przekazując swoje myśli czy postanowienia, jak to zrobił Gustaw Drozdek.
Dziękujemy pięknie panu za ten telefon. Oczywiście czas nam bardzo szybko biegnie i jeszcze mamy niewiele czasu, żeby jakoś te rozmowy podsumować. Przypomnę wszystkim słuchaczom temat. Fatima wskazuje drogę ocalenia przez ofiarę, cierpienie i wyrzeczenie, ponieważ ksiądz profesor zaczynał. Niech też jako pierwszy zrobi podsumowanie.
Jest cierpienie przygotowaniem na tę ostateczną, decydującą chwilę w naszym życiu, żeby w cierpieniu Chrystusa dokonać ostatecznego oczyszczenia i żeby tę drugą stronę wieczności osiągnąć. Jeden z teologów powiedział, teologów, którzy mówią o możliwości jeszcze tak zwanej podjęcia ostatecznej decyzji w chwili śmierci, że Pan Bóg objawia się każdemu z nas i mówi, czy chcesz skorzystać z miłosierdzia Bożego. To jest chwila dla nas bardzo radosna i szczęśliwa. I dzieci były szczęśliwe, że mogły cierpieć z Fatimy dla Boga jako wynagrodzenie za grzechy innych ludzi. My jeżeli podejmiemy cierpienie, to też z tą wiarą, że cierpienie ma sens i prowadzi do zmartwychwstania. Dojrzewamy każdego dnia do tego, jeżeli spotka nas i to może bolesne cierpienie, przyjąć, bo jak śpiewamy w pieśni, w krzyżu cierpienie, ale w krzyżu i zbawienie.
Dziękuję uprzejmie, ksiądz prowincjał.
Ja bym chciał podkreślić moment, może jeszcze do tej pory nie wybrzmiał w naszej dyskusji, mianowicie, że nie tylko cierpienie przychodzi do człowieka, ale człowiek nosi w sobie cierpienie, na przykład uważam z powodu zła, uzależnienia, grzechu. Ja nie spotkałem człowieka, któremu byłoby dobrze z grzechem, z uzależnieniem. To jest też cierpienie, tylko często sobie nie uświadamiamy. I właśnie wydaje mi się, że przesłanie fatimskie, które wzywa do zerwania z grzechem, właśnie również wzywa gdyby do uwolnienia z tego cierpienia, które płynie właśnie z grzechu. To jedna rzecz. A drugą, którą bym chciał podkreślić, to wydaje mi się, że żebyśmy spojrzeli na cierpienie też jako wyraz niesamowitego zaufania Pana Boga do człowieka. Jeżeli zsyła cierpienie, to znaczy, że ufa, że ktoś podejmie to cierpienie i to podejmie właśnie w tej intencji wynagradzającej. Jest wiele osób, które się jak gdyby zgłasza, deklaruje, podejmuje cierpienie za innych.
Dziękuję uprzejmie, ksiądz rektor.
Ja chciałbym powiedzieć, że w chrześcijaństwie jest miejsce na cierpienie, bo sam Pan Jezus to cierpienie podjął dobrowolnie, ale chrześcijaństwo to niecierpiętnictwo. Bardzo bym rozróżnił właśnie przyjęcie cierpienia od cierpiętnictwa. Chrześcijaństwo to religia nadziei, bo po Wielkim Piątku przychodzi poranek wielkanocny. Chciałbym życzyć wszystkim słuchaczom Radia Maria, żeby tego doświadczali w swoim życiu.
Dziękuję uprzejmie. Ksiądz Kustosz.
A ja powiem tylko tyle, że patrząc na trójkę małych pastuszków z Fatimy, że dla nieba warto zrobić wiele, może wszystko nawet. Nawet wszystko po to, żeby kształt naszej wieczności był naszą obecnością przed Bogiem twarzą w twarz. A zatem przeżywać i radość, i smutek, nadzieję, i zwątpienie, nawet trud, który w życiu człowieka zawsze nam będzie towarzyszył i zawsze będzie obecnym. I niech on nas uszlachetnia i wznosi ku górze.
Dziękuję uprzejmie, pan Wincenty Maszewski.
Ja na koniec powiem tak. Tutaj nasz nowy ksiądz kustosz sprowadził do sanktuarium dwie książki o Fatimie, najnowsze jakie mamy. I w jednej z nich jest rozdział zatytułowany następująco. Jako cytat Ojca Świętego Jana Pawła II. Wiek XX powrócił Kościół męczenników. I od razu się nasuwa pytanie następujące. Dlaczego na początku XX wieku przyszła Matka Boża do Fatimy? Odpowiedź znamy. Żeby wiek XX i lata następne nie były epoką męczenników. Bo jak wiemy, największe prześladowania Kościoła, najwięcej krwi za wiarę zostało przelanych właśnie w tych minionych dekadach. I natychmiast mi się przypomina w tym kontekście tego morza cierpienia, o którym też mówiliśmy dzisiaj w wieku XX, obozów koncentracyjnych, gułagów, głodu. Przypominają mi się słowa siostry Łucji, które są bardzo trudnym dla nas kluczem, które zaprasza nas do tej chrześcijańskiej komnaty cierpienia. Ona powiedziała, jeśli nie dokona się aktu poświęcenia, o który Matka Boża prosiła, nie będę już tego rozwijał, wojna, która w tym momencie trwała, ale też każda wojna, która jest konsekwencją nieprzyjęcia zaproszenia przekazanego nam przez Matkę Bożą Fatimską, skończy się dopiero wówczas, gdy krew wylana przez męczenników będzie na tyle obfita, że uśmierzy sprawiedliwość Bożą. Mamy wątek męczeństwa, krwi męczenników, czym się kończy zresztą trzecia tajemnica fatimska, którą znamy od 7 lat. I Matka Boża daje nam wyraźną sugestię w tym wątku jakby trzeciego tematu medialnego Fatimy, apokaliptycznego. Jeśli nie chcemy, by trwał dalej czas Kościoła męczenników, jeśli boimy się męczeństwa swojego, moich dzieci, moich najbliższych, czy się tego boi, to Matka Boża Fatimska proponuje nam inną drogę, tą, o której mówiliśmy właśnie dzisiaj. Drogę dobrowolnego przyjęcia cierpienia, które potrafi zadośćuczynić za grzechy świata, przez co uśmierzy sprawiedliwość Bożą i Pan Bóg nie będzie musiał nam wymierzyć owej kary zapowiadanej w Fatimie. Taka jest logika Fatimy.
Bardzo serdecznie dziękuję. Przypomnę, temat Fatima wskazuje drogę ocalenia przez ofiarę, cierpienie i wyrzeczenie. Rozmawialiśmy tutaj w studio, a obecnie byli ksiądz dr Czesław Parzyszek, prowincjał, wiceprowincjał aktualnie prowincji Chrystusa Króla Księży Palotynów, ksiądz profesor dr habilitowany Paweł Guralczyk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ksiądz Józef Lasak, przełożony Wspólnoty Palotyńskiej, jednocześnie radca prowincjalny, ksiądz dr Marian Mucha, nowy prawda, kustosz sanktuarium i pan dr Wincenty Łaszewski, pracownik sekretariatu fatimskiego przy Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej. Za chwilę modlimy się na zakończenie dnia kompletą, ale jeszcze wcześniej góralska kapela. Modlimy się kompletą z poniedziałku. Wszystkich słuchaczy zapraszamy na modlitwę razem z nami. Rozpoczynamy.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja.
Przeprośmy Boga za wszystkie nasze słabości i niedoskonałości dnia dzisiejszego. Panie, który zostałeś posłany, aby uzdrowić skruszonych w sercu, zmiłuj się nad nami.
Zmiłuj się nad nami.
Chryste, który przyszedłeś wzywać grzeszników, zmiłuj się nad nami.
Zmiłuj się nad nami.
Panie, który siedzisz po prawicy Ojca, aby się stawiać za Twoim ludem, zmiłuj się nad nami.
Zmiłuj się nad nami.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Przyjdź do nas, Panie, bo ciemność zapada i blask słoneczny już zniknie na niebie. Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie dla Twoich wiernych. Twoja obecność niech się nas stanie
bezpiecznym portem i pewnym schronieniem, serca napełnij pokojem i ciszą, najlepszy Ojcze. Bądź przy nas także w ostatniej godzinie, gdy kształty rzeczy zacierać się poczną. Pochwyć za rękę i wprowadź do domu wiecznego trwania. Boże i Stwórco wszystkiego, co żyje, niech dnie i noce naszego istnienia niosą Ci chwałę, wyznają i wielbią w jedynej Trójcy. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski
i wielkiego miłosierdzia.
Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie,
bo jestem biedny i ubogi.
Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny.
Zbaw sługę Twego, który Tobie ufa. Ty jesteś moim Bogiem, Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.
Uratuj duszę swego sługi, ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby.
W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
Nie ma wśród bogów równego Tobie, Panie, ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon, będą sławiły Twe imię.
Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda, tylko Ty jesteś Bogiem.
Naucz mnie, Panie, Twojej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój i Boże, i na wieki będę sławił Twoje imię.
Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwałeś z głębin otchłani.
Boże, pyszni przeciw mnie powstali, Izrael zuchwalców czyha na me życie, a nie mają oni względu na Ciebie.
Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, siły swej udziel słudze Twojemu, ocal syna swojej służebnicy.
Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia.
Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Podczas snu nas zasłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon w wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia,
życie słodyczy i nadzieja nasza witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy synowie Ewy, do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez spadole. Przeto, Ledowiczko nasza,
one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa błogosławiony owoc żywota Twojego po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.
Bóg zapłać, bardzo serdecznie dziękuję obecnym tu w studio za udział w tych rozmowach. Oczywiście księżom pallotynom za to, że kontynuują w tym miejscu te tradycje. To już trzeba nazwać tradycją. To jest 28. spotkanie, licząc transmisję pogrzebu księdza kustosza Mirosława Drostka. I jeszcze nie wiemy dokładnie kiedy, ale pewnie jeszcze tutaj się spotkamy. Dziękuję również serdecznie gorąco kapeli, która jeszcze za chwilę nam tutaj zagra na zakończenie tej transmisji. Dziękuję również obsłudze technicznej i radia obecnemu tu panu Waldkowi i telewizji. Jeszcze chwila muzyki i po niej oddajemy głos do studia w Toruniu.